Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Alicja Samolewicz-Iglicka, dzień dobry. Dzisiaj przeniesiemy się do Oliwy. Tam, w cieniu drzew, za starymi płotami i czterema bramami, znajduje się cmentarz, zwracający uwagę wyjątkowym klimatem, historią, architekturą. Cmentarz oliwski jest jak księga gęsto zapisana pojedynczymi biografiami niezwykłych ludzi. To fragment książki Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika. Pozycji niezwykłej, można powiedzieć, że w jakimś stopniu przenoszącej nas w czasie. Kiedy wybrałam się na cmentarz Oliwski z przewodniczką Grażyną Niemyjską i posłuchałam historii osób, które są tam pochowane, to wiem, że to zaledwie ułamek tych historii, bo o każdej z tych osób można słuchać. Dużo grobowców czy grobów zachwyca swoją architekturą. A jak podkreśla przewodniczka, na cmentarzu Oliwskim jest jeszcze sporo nieodkrytych do końca postaci. Cmentarz ten został wpisany do rejestru zabytków w 1985 roku. Do dzisiaj od strony ulicy Czyżewskiego zachowały się cztery bramy wejściowe, prowadzące na istniejące dawniej cztery odrębne cmentarze. Jak piszą lokalni przewodnicy, czwarta część Oliwskich impresji nie tyle jest poświęcona dziejom cmentarza, co zasłużonym gdańszczanom na nim spoczywającym. Zapraszam na spacer po cmentarzu Oliwskim i poznaniu chociaż kilku niezwykłych postaci.
Oliwskie impresje to tytuł, który na początku miał zebrać nasze pomysły na spacery po oliwskich ulicach. Grażyna Niemyjska. Jestem lokalnym przewodnikiem po Oliwie i po Aniołkach. A później przerodził się właśnie też w taki przegląd postaci pochowanych tutaj na Oliwskim cmentarzu. Czyli jest to cykl autorskich prac oliwskich lokalnych przewodników.
Jesteśmy przy samym wejściu, już gdzieś blisko mamy pierwsze miejsce, gdzie możemy się zatrzymać, kogoś poznać?
Tak, właściwie tych miejsc jest bez liku. Ja przyznam się, że nie jestem w stanie przedstawić biogramy wszystkich, ale jak nabędą Państwo bezpłatnie oczywiście te oliwskie impresje albo ściągną je ze strony IKM, to tam jest indeks nazwisk, który liczy chyba około 100 osób. I to, proszę mi wierzyć, jest zaledwie, wierzchołek jeszcze trochę Góry Lodowej. Ale zanim pokażę Pani groby i wspomnę postacie, które są dla mnie jakoś wyjątkowo bliskie, to chciałam powiedzieć, że naszym celem też niezrealizowanym jest, aby tutaj, gdzie stoimy, tuż przy wejściu, pojawiła się tablica właśnie informująca i o historii tego miejsca i o osobach tutaj pochowanych, bo tego zdecydowanie nie ma. Mamy planszę Znani Niezapomniani, która zachęca do korzystania z aplikacji, ale obawiam się, że niewiele osób podejmuje ten trud. Więc jesteśmy na cmentarzu, towarzyszy nam całkiem niezła pogoda. Jeśli spojrzymy na kolumbarium, które jest po lewej stronie, to też mamy wiele takich znaczących nazwisk.
Ale... A podejdziemy?
Tak, podejdziemy. Towarzystwo Śpiewaczy imienia Karola Szymanowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Mieliśmy kilka lat temu przyjemność z okazji jubileuszu wystawiać operę Nabucco. Właśnie z panem Florianem Skulskim, który tutaj jest pochowany. On nie był oliwiakiem. Mieszkał bodajże ostatnie lata to Wrzeszcz. Jego prochy zostały tutaj przeniesione. Niebywały człowiek, wielki głos, baryton, pedagog również wspaniały. Brakuje nam jego, ale tak jest krąg życia.
Ale widać, wyróżnia się. Profesor śpiewu, Czerwona Róża.
Tak. I
Promemoria.
Promemoria, czyli Towarzystwo Muzyków, Artystów. Dokładnej nazwy niestety nie pamiętam. Dba o to, aby członkowie też pośmiertnie zostali uhonorowani, to znaczy pamięć o nich, bo tutaj głównie na tym cmentarzu borykamy się z pamięcią i niepamięcią, prawda? Mhm. Z jednej strony, jeśli chodzi o pamięć, to mamy barokowe, wręcz obsypane kwiatami i lampionami groby, a z drugiej strony mamy puste, zupełnie zapomniane. I właśnie chciałam zaprosić Panią na taki pusty grób.
To idziemy jakby od głównego wejścia ścieżką w lewą stronę.
Tak naprawdę to idziemy ścieżką główną po dawnym cmentarzu ewangelickim, bo to też informacja, którą znają chyba nieliczni, że cmentarz oliwski tak naprawdę składa się historycznie z 5 cmentarzy, przy czym 5 to jest zawłaszczone przez telewizję polską. W tej części, gdzie chowano tak zwanych bezwyznaniowców, ustawiono budynek. Natomiast my jesteśmy w części ewangelickiej. Po prawej stronie, czyli idąc na północ, mamy część katolicką. Tam znajduje się właśnie ta kaplica. Później mamy część ewangelicką jeszcze raz i część katolicką. A dowodem na to, że mówię prawdę, jeśli spojrzy pani na końcu tej alejki, znajduje się piękna zabytkowa brama.
Tak,
każda
widać.
Z tych części miała swoją bramę, więc idąc ulicą Czyżewskiego możemy naliczyć 4 bramy. To są właśnie te
wejścia
do tych 4 części. Po wojnie wiele się zmieniło. Ta część ewangelicka leżała odłogiem, zarastała, a we wspomnieniach starych oliwiaków wyglądała zupełnie inaczej niż to, co my teraz widzimy. Groby znacznie rzadziej rozmieszczone, każdy z nich albo okratowany, albo ze szpalerem bukszpanu wyróżniający się. Wyglądało inaczej. Nie miał się kto opiekować tymi grobami, one zarastały. Mówię o tej części, po której chodzimy, prawda? I później na przykład z fontanny została tylko misa, która służy teraz za zbiornik wody. Groby niemieckie zaczęły znikać i właśnie zapraszam panią i państwa do grobu, jednego z ostatnich w tej części, grobu rodziny Tavernierów.
Co to za rodzina?
To bardzo zacna, bardzo niedoceniana w Oliwie rodzina. Prowadziłam takie amatorskie badania archiwalne, z których wynikało, że w 1845 roku Julius Tavernier Cieśla ożenił się z córką murarza i osiedlił w Oliwie. Był ambitny, społecznie też zaangażowany, bo szybko stał się jednym z radnych Oliwy. Zaczął budować. Do tego stopnia, że był właścicielem kilkunastu posesji w Oliwie. Jeśli państwo idą ulicą Witkiewicza i Grodgera, również Wita Stwosza, to wszystkie parcele należały do niego. Ulica Witkiewicza była osobistą, jakby prywatną ulicą Tavernierów. Nazywała się Paulastrasse na pamiątkę jego żony, która notabene urodziła aż 12 dzieci. I między innymi jednym z tej 12, nie najstarszym, był Walter Tavernier, do którego grobu już się pomalutku zbliżamy.
To tutaj ten duży?
Tak, to ten duży. Fakt, że nienaruszony istnieje do dzisiaj, przypisuje szczęściu Tavernierów. Był bardzo pokryty bluszczem.
Ale jest piękny w swojej takiej prostocie też.
To jest architekt Stadt Baumeister, prawda? Napisane Schwabachą. 1873 rok to data narodzin, oliwiak, tutaj urodzony i zmarł w 1943 roku. Był w takiej najściślejszej grupie, która towarzyszyła burmistrzowi Gdańska przy ustalaniu i realizowaniu planów budowlanych. Więc naprawdę Walter Tavernier to nie byle kto. I na koniec dodam, że mamy po nim pamiątkę do dzisiaj. To jest gmach 5. liceum. To on właśnie w 1912 roku zaprojektował i realizował nadzór budowlany nad wykonaniem tego liceum, ostatecznie oddanego do użytku w sierpniu 1913 roku. I muszę powiedzieć, że boli mnie fakt takiego opuszczenia i braku zainteresowania ze strony liceum numer 5. Grobowiec taki specyficzny.
A ten bluszcz też pokazuje taki... Przenosi nas w czasie, można powiedzieć.
Tak. Ja mam taką teorię, że te groby z bluszczem są najciekawsze i od nich zaczynam poszukiwania, bo zresztą pokażę pani za chwilę kolejne z podobną dekoracją.
Idziemy dalej, gdzie teraz?
Dalej.
Odwracamy się jakby wszystko obok siebie.
Tak, tak. Tak naprawdę to o każdym z tych grobów, o każdym pochowanym w tych grobach można powiedzieć coś interesującego, coś związanego z oliwą, bo to są oliwiacy w większości. Tu leży małżeństwo Kisielów z ulicy Grodgera, nie pamiętam już numeru, ale to pani Kisielowa, Halina, leczyła dzieci. Tutaj pomału przechodzimy w stronę już tej części katolickiej. Tam z kolei tych grobów będzie co niemiara, bo to jest tak zwana część, gdzie chowano Kaszubów, też przedstawicieli Polonii Oliwskiej. O właśnie, tu stoimy z boku kaplicy. też zabytkowej z 1909 roku, kaplica projektu Zingera, tego, który też projektował kościół w Jelitkowie, ten przedwojenny. Również kilka domów w Oliwie, między innymi przy Grotgera 8, taki bardzo ładny, stylowy domek. No a tutaj mnóstwo przedstawicieli Polonii Oliwskiej. Ograniczę się tylko do wymienienia nazwisk. Rodzina Maciejewskich z ulicy Kaprów, grup pani Wieczorkiewicz. Irena Wieczorkiewicz to też bardzo ciekawa i trochę niedoceniona według mnie postać, żona Henryka Wieczorkiewicza, który był redaktorem Gazety Gdańskiej i też kierował drukarnią. On zginął w Stutthofie, a ona po wojnie była taką opiekunką, to jest po drugiej stronie, opiekunką tych rodzin polonijnych, którym przecież wcale po wojnie nie było łatwo, bo cierpieli też szykany ze strony nowej władzy, która z jakichś to powodów obawiała się ich i często zmuszała do wyjazdu. Duży grób, przy grobie Tejkowskich, nawet napisano tutaj Polonijna Rodzina Gdańska i mamy wykaz.
Dużo osób.
Tak, tak, była to bardzo ciekawa rodzina, osiadła też jakoś tak na przełomie XIX i XX wieku w Oliwie. To rodzina właśnie taka patriotyczna, rozmiłowana w śpiewie, bo należeli do chóru właśnie w mieszkaniu pana Anastazego i Kazimiery. Odbywały się często próby chóru i spotkania zarządu chóru. Ich synowie, bo mieli samych synów, też zaangażowani w działalność polskich organizacji, takich jak Sokół, kształcili się w Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej, później urzędnicy bankowi, kolejowi. Mówiono o nim z Klub Starych Kawalerów, bo niestety nie wychodzili za mąż, przynajmniej nie wszyscy, po wojnie jeden z nich wyszedł. Z kolei razem z ojcem Anastazem już 1 września 1939 roku zostali aresztowani. Anastazego wypuszczono z więzienia, bo był najstarszym 80-letnim aresztowanym, przetrzymywanym w Stutthofie więźniem, więc jakoś to też działało na jego korzyść. Więc naprawdę wyjątkowa siła tkwiła w tych chłopcach.
Gdzie się nie obrócimy, gdzie nie spojrzymy?
Naprzeciwko jest osoba szczególna.
Ale schowana pięknie.
Schowana, tak. To jest Antoni Pikarski i jego żona Amelia Pikarska. On miał wyjątkowy status, tak jak inni uczestnicy Powstania Styczniowego. W II Rzeczpospolitej oni byli oczkiem w głowie władzy. Piłsudski ich dopieszczał z różnych stron. Tutaj w Wolnym Mieście Gdańsku może nie było tak, ale w tych polskich kręgach był osobą poważaną, szanowaną, respektowaną i właśnie tutaj spoczął jedyny uczestnik Powstania Styczniowego mieszkający w Wolnym Mieście Gdańsku, a wcześniej też pod zaborem, bo przecież zmarł właściwie na początku istnienia Wolnego Miasta w 1922 roku.
Ale przepiękne miejsce też.
Tak, zaciszne, ale teraz też chcę zaprowadzić panią do grobu niebywałego. A właściwie do tego grobu, stoimy przy wyjątkowym grobie. To są właściwie jego smętne resztki, prawdę mówiąc.
Widać, że coś się z nim działo.
Tak, coś się z nim działo. Miał krzyż żeliwny i myślę, że też płotek żeliwny. A trafiłam na ten grób dzięki panu Witoldowi Partece z Biblioteki Politechniki Gdańskiej, sekcja historyczna, ponieważ zbierałam informacje o Justynie Kleinwachterze, profesorze, specjaliście od lotnictwa, profesorze Technische Hochschule Danzig, mieszkańcu ulicy Podhalańskiej 4, konstruktorem samolotów, które później w 1939 i następnych latach tak rujnowały ziemię polskie i Europę, była dla mnie taka trudna. Ale ten osąd taki negatywny profesora trochę zelżał, kiedy przeczytałam historię jego syna. On się urodził w Oliwie, też dostał na imię Justin. Razem z matką i kilkorgiem rodzeństwa, bo państwo Kleinwachterowie mieli sporo dzieci, uciekali z Oliwy i tamten Justin junior po odpowiedniej edukacji został księdzem. Został kapłanem, który trochę się tak angażował w taką społeczną naukę kościoła. Kiedyś spadł z nieba, bo też miał pasję taką jak ojciec lotnictwo. Spadochron się nie otworzył. Zginął śmiercią tragiczną. Pamięć o nim jest upamiętniona w Niemczech. Między innymi jedna ze szkół obrała go sobie za patrona. Natomiast gdybyśmy przeszli jeszcze tutaj...
To w kółko przejdźmy.
Tak.
Jakie są piękne figury na tym cmentarzu przy...
Wyjątkowe, prawda? Postacie aniołów, postacie z zasmuconych kobiet. Pokażę pani inny pomnik, który jest dla mnie powodem do smutku z kolei. Jesteśmy w kwaterze ósmej, mniej więcej w środku tej kwatery. Są takie trzy groby opatrzone tym samym nazwiskiem, rachalscy. Jeden z nich jest w bardzo dobrym stanie, dwa pozostałe już właściwie chylą się ku upadkowi. I to jest też grób, który budzi mój smutek, bo z tego co wiem, to jest to jedna rodzina. Anna i Alfred byli małżeństwem. W czasie II wojny światowej ukrywali Żydów, zostali uhonorowani za tę prożydowską postawę, humanitarną postawę. A pani Rachalska, proszę sobie wyobrazić, była nauczycielką 5 LO. Ona ufundowała sztandar 5 LO, który jest powielokroć w ciągu roku wykorzystywany, pokazywany i tak dalej. Być może za kilka lat zniknie jej grób, bo nie wiedzieć czemu jest odrębny od grobu męża i syna i wygląda tak, jak wygląda. To przejdź może tak.
To jest bardzo duży grobowiec, prawda?
Tak, jesteśmy przy...
To odsuniemy się troszeczkę.
Dobrze. To jest grób, który nas przewodniczki lokalne po Oliwie bardzo ciekawi, bo jest to jedyny grób, który przedstawia
twarz
zmarłego, tak, po piersie pana Antoniego. Urodził się w 1896, zmarł w 1972, a pod tą tablicą jest fragment wiersza, który mówi o kawalerzyście, walce za ojczyznę, czyli może sugeruje jakiś wojskowy charakter. Jakoś nie udaje się nam znaleźć informacji.
Ale tu widać na dole, ktoś był też niedawno pochowany,
tak,
w sensie już 2000
Ilona
rok.
Bąk. I zostało miejsce jeszcze dla kogoś. No może wsadzę kiedyś informację, jakiś kontakt telefoniczny, może ktoś zadzwoni.
Tam to drzewo obcinają, ciężko nam podejść, ale z daleka zobaczmy, ten grobowiec jest przepiękny.
Przepiękny, olbrzymi grobowiec rodziny Landmanów, bo ta rodzina była też wyjątkowa. To byli Niemcy, którzy sprowadzili się do Oliwy z Bawarii. Ferdynand był szklarzem. W Gdańsku rozwinął skrzydła i miał firmę handlującą szkłem i lampami. Drobili się kamienicy przy ulicy Szerokiej bodajże. Później w latach 50. XIX wieku przenieśli się do Oliwy. Tutaj nabyli parcele i wybudowali dwa domy. Jeden z nich nazywał się Villa Agnes przy ulicy Cystersów, a dokładnie to jest ta parcela, gdzie dzisiaj mamy parking pomiędzy kościołem świętego Jakuba a Potokiem Oliwskim. Tam było Królestwo Landmanów z pięknym ogrodem, z altanami, otoczone bardzo ładnym płotem. Mieszkali blisko kościoła, więc z kościołem mieli bardzo dobre kontakty. Byli bardzo bogobojni, ale też i popierali nazistów. Natomiast to, co mnie zdumiewa tak bardzo pozytywnie w historii tej rodziny, to, że swoje dzieci, a zwłaszcza córki, wychowywali na dziewczyny, które uczyły się przekraczać pewne granice i sięgać tam, gdzie do tej pory dla kobiet nie było miejsca. Mają wspaniały grobowiec, przykryty bluszczem. Trochę są bezimienni, ale...
Przychodząc na cmentarz w Oliwie, można spędzić tu godziny, prawda? Spacerując.
Niektóre z... imienną tablicą, a niektóre już bez tablicy. No bo przy likwidowaniu tych nagrobków pamięć o nich też została zlikwidowana. Teraz z tym dystansem do wydarzeń historycznych chyba znacznie łatwiej jest nam badać historię tych ludzi, a oni też w pewien sposób, ich działalność miała wpływ, ma wpływ na nasze życie, bo choćby przez fakt, że to oni budowali, wytyczali urbanistyczny zasięg Oliwy, te ulice, kamienice i tak dalej. Niektórzy mówią o pewnym sąsiedztwie w czasie. Nie dane nam było spotkać się w przestrzeni, być sąsiadami, ale w czasie tak, coś kontynuujemy i chyba warto wobec tego mieć taką wiedzę o tych, którzy byli wcześniej.
Dlaczego warto wybrać się na taki nostalgiczny spacer właśnie tutaj?
Bo to jest no właśnie taka konfrontacja z pamięcią o tych, którzy żyli i których materialne efekty życia możemy podziwiać.
Przewodnik Oliwskie Impresje na temat cmentarza Oliwskiego można bezpłatnie otrzymać w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku albo pobrać online w formacie PDF również ze strony IKM-u. Po cmentarzu prowadzała mnie i Państwa przewodniczka oliwska Grażyna Niemyjska. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do spaceru po oliwskim cmentarzu. Alicja Samolewicz-Jeglicka, do usłyszenia.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.